Na przerwie byłem też proszony, żeby poruszyć taką kwestię, jak kiedy to się zaczęła epoka, że biskupi zaczęli decydować o kształcie tekstu biblijnego. No, mnie się tak wydaje, że to nastąpiło, zaczęło się tak około roku 180, mniej więcej, ewentualnie rok 190. I w ogóle końcówka II wieku to był czas wielkich zmian, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. Dużo się zmieniło. Po pierwsze, minęło wtedy zagrożenie ze strony gnostycyzmu. Gnostycyzm upadł. Gnostycyzm to była epoka największych wpływów gnostycyzmu. To były lata 120, tak około. 120 do 180, tak mniej więcej. I głównie w takich krajach jak Syria i Egipt. Głównie w tych. Czyli to nie, gnostycyzm nie był zagrożeniem w Grecji właściwej, nie był zagrożeniem jakiejś specjalnej w Azji Mniejszej, czy też w Rzymie nie był, czy też Afryka Północna. To Egipt i Syria. Te dwa kraje, kraje helenistyczne, kraje, które nie były tradycyjnie greckie, które miały inne kultury, bo tam Syria, no to no, Aramejczycy, język syryjski, tam semicki lud. Egipt to też zupełnie inny lud. I tym ludom została narzucona język grecki i kultura grecka. I te ludy nagle zaczęły szukać swoich pomysłów na chrześcijaństwo. Gnostycyzm to generalnie biorąc to taka próba troszeczkę połączenia nauki chrześcijańskiej z grecką troszeczkę, czasami filozofią, tylko filozofią na niskim poziomie, a też troszeczkę z grecką mitologią. Też tak trochę. Taka próba wymieszania nauki chrześcijańskie z grecką myślą, ale to było robione na raczej takim niskim poziomie. To nie było takie wysokie, ambitne, bo tam są rzeczy naiwniackie. Te Ewangelie gnostyckie zaczynają się od takich wpisów, no, takich pełnych, takie bardzo buńczuczne, że tutaj dopiero jest prawdziwa mądrość, że nie, w żadnej Ewangelii, w żadnej innej księdze nie wyjaśniono tego wszystkiego. Tutaj natomiast to wszystko zostanie wyjaśnione i człowiek czyta, a tam nie ma nic. Tam nie ma nic nadzwyczajnego. A na przykład Ewangelia Filipa, te gnostyckie, czy Ewangelia Maryi Magdaleny, to one są pisane na zasadzie dialogu. Tam dialog, żadnej narracji nie ma. Tak samo Ewangelia Tomasza. Tam głównie są dialogi, prawie nie ma żadnej narracji. Tam czy wypowiedzi Jezusa, generalnie biorąc to są wypowiedzi Jezusa, tam pytań ze strony apostołów jest bardzo niewiele. No trochę jest, ale bardzo, bardzo niewiele. No i moim zdaniem ze wszystkich apokryficznych Ewangelii to najciekawsza jest Ewangelia Tomasza. No, jedyna, którą moglibyśmy czytać, to inne, to trudno znaleźć choć jedno zdanie, które mogłoby być użyteczne czy budujące, no chyba, że jako ciekawostki tylko z tamtej epoki, no nic ponadto. A w Ewangelii Tomasza to tam możemy się nad niektórymi rzeczami tam zastanowić, nad niektórymi, bo nad większością raczej nie za bardzo. A więc tak, gnostycyzm był dla chrześcijaństwa dużym zagrożeniem i około roku 180 udało się obalić, ale to nastąpiło kosztem tego, że umocniła się rola biskupów od tego czasu. Zagrożenie strony gnostyków minęło, ale władza biskupów się umocniła w Kościele i to mocno się, bardzo się umocniła. Do tego stopnia, że biskupi zaczęli o wszystkim decydować, o doktrynie, jak ma wyglądać nabożeństwo. No, o wszystkim zaczęli decydować. I biskup Aleksander jako pierwszy zaprowadził takie prawo, że kazania mogą głosić tylko osoby ordynowane, czy tylko osoby duchowne, że osoby świeckie nie mają prawa głosić kazań. Tylko biskupowi Aleksandrii chodziło tak naprawdę o to, aby nie zezwolić Orygenesowi żeby Orygenes nie głosił. Jemu chciał zabronić, bo był zazdrosny, że Orygenes miał więcej słuchaczy, cieszył się wielką popularnością niż on. Więc wymyślił sobie coś takiego, że głosić kazania mogą być tylko osoby duchowne. Miał na myśli tylko i wyłącznie Orygenesa, ale to się przyjęło później na całkość, że tylko osoby duchowne mogą. Wtedy biskup Jerozolimy i biskup Cezarei ordynowali Orygenesa na duchownego, ale biskup Aleksandrii znów unieważnił te święcenie i użył jako argumentu ten, że przecież on jest kastratem, więc ktoś taki nie może być duchownym. Takie argumenty sięgą. Też w tym czasie, około roku 180, zmieniło się jeszcze i to, że zaczęły powstawać pierwsze przekłady Nowego Testamentu. Przedtem wszyscy korzystali z greckiego tekstu, a około roku 180 zaczęły powstawać przekłady na język syryjski i łaciński. To mniej więcej równo. Nawet trudno ustalić, na który język wcześniej, czy na syryjski, czy na łaciński, kolejek większość uważa, że na syryjski. To jest trudne do przesądzenia, a niedługo potem powstały przekłady na język koptyjski, tylko na koptyjski to już dopiero po roku 200, początek III wieku. Najpierw tam w dialekcie seickim, później bohejski, inne dialekty. W sumie przetłumaczono Nowy Testament na 7 dialektów koptyjskich, czyli dosyć dużo. No tak, tych przekładów trochę było w starożytności. 7 dialektów koptyjskich, 7 dialektów nubijskich, znaczy chyba źle powiedziałem, 3. 3 dialekty nubijskie, tak ja powiedziałem 7, prawda? 3 nubijskie. Przekład etiopski powstał, później kilka przekładów arabskich. Jeszcze zanim pojawił się Mahomet w Arabii, to już było kilka przekładów na język arabski. Przekład na język perski pojawił się w wieku IV. W końcu wieku IV powstał przekład na ormiański, niedługo potem przekład na gruziński. Tylko na gruziński to był z ormiańskiego. I zaraz potem przekład na albano-kaukaski. Ten język zaginął jeszcze w X wieku. Czyli przełom IV-V wieku to trzy języki kaukaskie. Na trzy języki kaukaskie przełożono Nowy Testament. Jeden z nich tu już od dawna istnieje, od tysiąca lat nie istnieje. Przekład gocki powstał w połowie IV wieku, tak około roku 340 mniej więcej, na Krymie. Na Krymie, w mieście Chersones, miasto, które już nie istnieje od wieku XIII, chyba tak mniej więcej. W tym mieście władca Rusi, Włodzimierz, przyjął chrzest, więc takie miasto, takie symboliczne. Więc przekład gocki. Jeszcze było więcej przekładów. Te na języki, które były na wschód od Persji, też dokonywały się przekłady. Tam jakiś tam język Sogdiana, który już od dawna nie istnieje. Tam jakieś tam języki. Starocerkiewno-słowiański to przekład około roku 900 roku. Tam zaczęto w końcu IX wieku. Gdzieś wtedy. No jeszcze przekłady na dolnoniemiecki, górnoniemiecki, jeszcze w pierwszym tysiącleciu. Na francuski, tylko z francuski z tamtej epoki oczywiście. No więc tych przekładów trochę było w pierwszym tysiącleciu, a taka sytuacja, że jak przełożono na starocerkiewno-słowiański, to nagle to wszystko się zatrzymało. Od tego czasu, przez długi, długi okres czasu, nie powstał żaden nowy przekład. I dopiero jak już średniowiecze się skończyło, wtedy znów zaczęły powstawać przekłady. No gdzieś tak końcówka średniowiecza, wtedy zaczęły już na nowo powstawać przekłady na rozmaite języki. Być może jeszcze wypadałoby, no więc tak to odpowiadając na tę kwestię, kiedy była ta władza, zaczęła się władza biskupów, to tak, no to w Kościele katolickim po dziś dzień mają bardzo, bardzo wielką władzę. Bardzo ważne rzeczy, że coś ma imprimatur, biskup postawi imprimatur, no to znaczy, że można czytać bez obawy. Dzisiaj większość katolików już chyba na to nie zwraca uwagi, ale jeszcze nie tak dawno, jeszcze była taka sytuacja, że wierny przychodził do księdza i pytał, czy wolno to czytać. Prawda? Jeszcze do niedawna takie rzeczy się działy w Polsce, do bardzo niedawna. Albo z przekładem, czy ma prawo czytać taki przekład Biblii. No, takie rzeczy działy się w Polsce jeszcze całkiem niedawno. A teraz może jeszcze, bo to też ma związek z kanonem, trochę o kolejności ksiąg. My przyzwyczailiśmy się do tego, że najpierw mamy cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy Pawła, Listy Powszechne i Apokalipsa. Nam się wydaje, że to jest naturalna kolejność, że tak powinno być. Ale jeżeli na przykład zajrzymy do Biblii prawosławnej, do rosyjskiej, ukraińskiej, serbskiej, do którykolwiek z prawosławnych, to zauważymy, że tam po Dziejach Apostolskich od razu następują Listy Powszechne, a Listy Pawła po Listach Powszechnych. Więc taka drobna różnica między Kościołem Wschodnim a Zachodnim, to jest drobna, bardzo drobna różnica. Ale w historii tych różnic było o wiele więcej, znacznie więcej. Przede wszystkim na Zachodzie początkowo stosowano, kolejność Mateusz, Jan, Łukasz, Marek, czyli najpierw apostołowie, a później uczniowie apostolscy. Taka kolejność obowiązała na Zachodzie aż do czasów Hieronima. A Hieronim, który przełożył, dokonał nowego przekładu Biblii, zmienił tę kolejność na kolejność Kościoła Wschodniego, bo na wschodzie stosowano taką kolejność, więc on zmienił kolejność na Mateusz, Marek, Łukasz, Jan i od czasów Hieronima Kościół Zachodni stosuje też taką kolejność. Mamy jednak dużo rękopisów, dosyć dużo starożytnych, które stosują taką właśnie kolejność, czyli kolejność zachodnią. Mamy też niektóre rękopisy, które stosują kolejność Mateusz, Jan, Marek, Łukasz, czyli Marek z Łukaszem przesunęli się pozycjami. Tutaj w nawiasach wymienione są te niektóre rękopisy. No trochę ich jest. Dalej mamy Mateusz, Marek, Jan, Łukasz. Też coś takiego. Mateusz, Łukasz, Marek, Jan. To dwa rękopisy tylko. Mateusz, Łukasz, Jan, Marek. To tylko jeden rękopis i łaciński rękopis na dodatek. Czyli w sumie tutaj, jeżeli biorąc pod uwagę taka kolejność, że zaczyna Mateusz na początku, to tutaj wyczerpano wszystkie możliwości, bo jest sześć, bo wszystkich możliwości jest sześć i te wszystkie sześć możliwości zostało wykorzystane. Później kolejność, że Jan na początku i tutaj mamy pięć takich sytuacji. No, tyle znalazłem. I również są cztery sytuacje, że Marek jest na początku. No i to wszystko. Nie wiem, czy była taka sytuacja, że Łukasz był umieszczany na początku. No, nigdy nie trafiłem na coś takiego. Ja znalazłem takie coś. Czyli Mateusz wyczerpał, bo wszystkich możliwości to byłoby 24 w sumie. Skoro Ewangelia jest 4, no to 4 silnia to będzie 24. 24 byłoby. A tutaj mamy ich 11, no wychodzi 13, tak? 13 wyszło. No to takie, czyli to ta kolejność Ewangelii to oczywiście sprawa umowna. To nie należy traktować jako coś natchnionego. O, może jako ciekawostka powiem wam, że w Biblii Koptyjskiej pierwszą Ewangelią jest Ewangelia Jana, a później Mateusz, Marek, Łukasz. No, Mateusz, Marek, Łukasz, czyli synoptycy w tej kolejności, co u nas. I osobliwością Biblii Koptyjskiej, czy ja dobrze powiedziałem, Biblii Koptyjskiej, osobliwością Biblii Koptyjskiej jest to, że Stary Testament zaczyna się od słów na początku i Nowy Testament też zaczyna się od słów na początku. No, to ma nawet swój sens. No, no, u nas Jan jest na końcu umieszczany, tylko oczywiście chyba nikt z nas nie powie, że kolejność ksiąg jest jakaś arcyważna, że kolejność ksiąg też jest natchniona, prawda? To już te sprawy są poza natchnieniem, tak, prawda? Nie traktujemy tych spraw w kolejności, w kategoriach, że to jest związane z natchnieniem. Teraz listy Pawła. I tutaj też w obrębie listów Pawła też są rozmaite kolejności. U nas się utarło, utarło, przyjęło się, że list do Rzymian jako pierwszy, później Koryntian, no dlatego, że od najdłuższego. Tutaj była, taki był sposób myślenia, że najpierw najdłuższe, później krótsze, czyli Rzymian, Koryntian, Galacjan, później Efezjan, tak krótsze, Filipian, Kolosan, Tesaloniczan. Tutaj, jeżeli chodzi o Tesaloniczan, to chodziło o to, że nie wypadało ich rozdzielać. Więc musi być jeden obok drugiego. Tak jak Koryntian i Koryntian obok siebie, bo tych nie wypada rozdzielać. Tak samo Tesaloniczan. Oczywiście tutaj pierwszy Tymoteusza jest dłuższy niż Tesaloniczan pierwszy czy drugi, czy też Kolosan jest dłuższy, ale one są traktowane jako osobna grupa, jako pasterskie i dlatego są wyodrębnione w osobną grupę, czyli Tymoteusza, Tytusa, Filemona, ta druga grupa. Czyli najpierw listy do kościołów i tych listów, to jest listów do kościołów jest 9 w sumie, a później listy pasterskie, no i na końcu Hebrajczyków, bo list do Hebrajczyków anonimowy, ale wszyscy tutaj się chyba zgodzą, że nawet jeżeli nie jest autorem Paweł, to list Hebrajczyków przekazuje naukę Pawła. No tutaj zgodności z Pawłem jest bardzo dużo. Jeżeli nie Paweł, to uczeń Pawła napisał. No, list jest anonimowy. Taką my dziś stosujemy kolejność, ale w starożytności wyglądało to trochę inaczej. Na przykład początkowo Hebrajczyków umieszczano zaraz po drugim Koryntian, ale były też takie przypadki, że Hebrajczyków umieszczono przed pierwszym Koryntian. Też były. Oczywiście między pierwszym Koryntian a drugim Koryntian nigdy nie umieszczano. Zazwyczaj już po Koryntian, bo nie wypada Koryntian rozdzielać. No wiadomo, że Hebrajczyków jest dłuższy niż drugi Koryntian, ale krótszy niż pierwszy Koryntian. No ale ich nie wypada rozdzielać. No i był taki czas, że Hebrajczyków był na czwartym miejscu, ale później przesuwano dalej, aż w końcu znalazły się na ostatnim miejscu. I ja naliczyłem, że list do Hebrajczyków zaliczył 7 różnych pozycji w obrębie Corpus Paulinum w historii. No w końcu znalazł się na samym końcu. A tutaj, tutaj mam takie bardziej szczegółowe dane. No jeszcze można tak, mógłbym jako ciekawostkę dodać, że w starożytności jak dzielono księgi na rozdziały, to inny system zastosowano w Ewangeliach, inny w listach Pawła, jeszcze inny w Apokalipsie, a jeszcze inny w Apostolos tak zwanym, czyli Dzieje Apostolskie i Listy Powszechne. To 4 różne systemy. I listy Pawła podzielono w ten sposób, że pierwszy rozdział zaczyna się w liście do Rzymian, a ostatni rozdział kończy się tam Filemona. I to był 140 tam któryś rozdział. W ten sposób, że Hebrajczyków tam nosi numer gdzieś tam 54, a kończy się na 67, coś takiego. I teraz możemy zajrzeć do niektórych rękopisów, że Hebrajczyków jest jako ostatni na samym końcu, ale nosi numerki znacznie wyższe, no bo ponumerowano kiedyś tam w drugim czy trzecim wieku, w końcu drugiego wieku ponumerowano, dano im liczby rozdziałów, a później księgę przesunięto dalej. Tak było. Apokalipsę dzielono na 24 logoi, czyli 24 słowa. No i tutaj w związku z tym, że w Apokalipsie 24 jest takie ważne, a jeszcze z kolei te 24 słowa jeszcze dzielono nawet na 3 podczęści za każdym razem. Listy powszechne też miały rozmaitą kolejność, bo są rękopisy, że najpierw listy Piotra, a później list Jakuba. Listy Piotra, list Jakuba, wtedy dopiero listy Jana. No ale rozumiano wtedy, że dwóch Piotra nie należy rozdzielać i także listów Jana nie należy rozdzielać. Tak jak nie rozdzielano Koryntian, nie wpychano nic pośrodek, nie wpychano nic w środek pomiędzy Tesaloniczan. Tak samo tutaj pierwszy Piotra, drugi Piotra nic nie wciskano w środek i list Jakuba też w środek nic nie wciskano. Tak. No jest jeszcze rękopis, żeby było tak, że pierwszy Piotra, drugi Piotra, Jakuba, Judy i list Jana na samym końcu. Nawet tak było. No to tak ogólnie. Apokalipsa nie zawsze była umieszczana na końcu. Zdarzało się, że umieszczano gdzieś po dziejach apostolskich, czyli tak dosyć w środku, że przed listami Pawła. Zdarzało się. No tutaj nie było jakiejś reguły. Dlaczego w naszej Biblii Apokalipsa znalazła się na końcu? To prawdopodobnie efekt naśladowania Starego Testamentu. To Hieronim zresztą narzucił, że w Starym Testamencie mamy księgi historyczne, później mamy pisma i prorocze. Taki trójpodział. I w związku z tym też Nowy Testament, w Nowym Testamencie też w podobnym stylu. I to w zasadzie chyba to od IV wieku, od końca IV wieku przyjął się taki podział w Nowym Testamencie. Jakkolwiek były wyjątki, były odejścia, ale przyjął się to chyba na zasadzie, prawdopodobnie na zasadzie naśladowania Starego Testamentu, że również i w Nowym Testamencie zastosowano taką kolejność. Wypadałoby chyba pokazać jeden z ciekawszych rękopisów łacińskich, Codex Amiatinus. No, bardzo piękny zresztą. Codex Amiatinus. Niektórzy nazywali najładniejszą książką świata. Pochodzi z VIII wieku. No, tutaj na początku są pewne ilustracje. No, jest jedna karta, to tylko jedna karta taka jest, że pergamin nasączony purpurą i pisany jest złotem. No, ale to tylko jedna karta. Reszta rękopisu tak nie jest. No, tutaj po obu stronach mamy. No, tylko strach pomyśleć, gdyby to tak cały rękopis miał wyglądać, bo to jest ponad 1000 kart. Ale tutaj są takie ciekawe, rozmaite no, ilustracje, wykresy, schematy na początku. Takie poglądy na kanon. No i tutaj to jest rękopis, który powstał w VIII wieku w północnej Anglii, Codex Amiatinus. I tutaj mamy w ten sposób, ten ciekawy sposób przedstawiona cała Biblia. Kanon całej Biblii, Stary i Nowy Testament. Stary Testament podzielony na trzy części, Nowy na cztery. W sumie 7 części. Taka symbolika, że 7 sekcji Biblia. No i w Starym Testamencie mamy w pierwszej części to mamy pięcioksiąg. Tam druga część to tam mamy, zaczyna się od księgi Jozuego, sędziów. No i tak te rozmaite inne. I trzecia część to tam pisma, takie pieśni nad pieśniami, takie rzeczy, to trudno trochę rozczytać. A Nowy Testament to najpierw Ewangelie, później Dzieje Apostolskie i Listy Powszechne w tym drugim, czyli ten taki rąb. A szósta, dalej mamy Listy apostoła Pawła, a na końcu jako jedyna Apokalipsa się załapała. No tutaj takie myślenie, że musi być 7 części. Takie myślenie. No tak to wygląda. I tutaj jest jeszcze... I tutaj zaprezentowano, że w Starym Testamencie 24 księgi, czyli dokładnie ten sam kanon, co stosują Żydzi, co dzisiaj protestanci. Tylko 24, dlatego że inaczej są dzielone. A dalej mamy inny pogląd na kanon. No i też na dwie części podział. I tutaj po lewej stronie wyliczone księgi Starego Testamentu, a po prawej stronie Nowego Testamentu. I według tego podejścia to wszystkich ksiąg biblijnych ma 70. No bo 70 to jest taka liczba symboliczna. 70. I dalej będzie trzeci. No tutaj to jest pięcioksiąg. Pięć księg mojżeszowych tutaj jest przedstawionych. Ale tutaj jest trzeci. I tam Stary Testament, Nowy Testament. I tutaj jest ten kanon, który dzisiaj Kościół rzymskokatolicki stosuje. Czyli w zasadzie tutaj zaprezentowano trzy podejścia do kanonu. Nowy Testament, jak widzimy, podzielony na cztery sekcje. W takich rękopisach to czasami takie ciekawe są takie dodatki, ciekawe uwagi, bardzo ciekawe. Średniowieczne rękopisy mają czasami, umieszczają takie rzeczy jak życiorys Jezusa, jak życiorysy 12 apostołów i tam głównie koncentrują się na ich męczeństwie. Podróże apostoła Pawła, czy też granice pięciu patriarchatów, takie przeróżne, takie dodatkowe, takie informacje o historii Kościoła, o chrześcijaństwie, takie czasami bywają no, całkiem ciekawe te rzeczy. No, mówiłem dzisiaj kilkakrotnie o, też mówiłem o przykładzie koptyjskim, no to wypadałoby pokazać, jak wyglądało pismo koptyjskie. To są Dzieje Apostolskie w koptyjskim. Jaki krzyż jest. To jest nawiązanie do kultury greckiej. Do kultury egipskiej. Dlatego taki kształt krzyża. Alfabet podobny jest do greckiego. Trochę się tam różni. 7 nowych liter dodanych tutaj jest. No to jest akurat dialekt saicki, czyli z południa Egiptu tutaj. No to jest koptyjski. No, ciekawe są zdobienia, bardzo oryginalne. Tylko tam takie mogły być. A tutaj to, co widzimy, to interlinearny tekst koptyjski i z przekładem na arabski, interlinearny. Mamy około 60 rękopisów Nowego Testamentu grecko-koptyjskich. To po jednej stronie tekst grecki, po drugiej koptyjski. Mamy takie około 60. Około 20 mamy grecko-łacińskich. A mamy łacińsko-gockie. Też mamy rozmaite inne. I jest jeden rękopis. Jeden rękopis, że jest tekst koptyjski, etiopski, syryjski, ormiański i arabski. Greckiego nie ma. Greckiego nie ma, łaciny nie ma, tylko wszystkie te pięć orientalnych kościołów. Wszystkie te pięć kościołów, no, które kiedyś funkcjonowały, bo dzisiaj trudno mówić o arabskim, no, ale kiedyś był taki czas, że arabski jeszcze się liczył. No więc tutaj mamy nawet i taki ciekawy rękopis, że w jednym jest tyle języków. A mówiłem wam trochę o tym, że czasami rękopisy biblijne zawierały a to dzieło Flawiusza, a to jeszcze coś innego. No to pokażę. Kodeks Gigas. Największy rękopis, jaki powstał w epoce przed drugim, bo w dzisiejszych czasach powstają większe, że mają jeszcze nawet ponad 2 metry. Dzisiaj powstają tak. Ale na tamtej epoce to był największy. On miał rozmiary 91 cm na 50. No tutaj 91 cm wysokości. Tam prawdopodobnie ciut brakuje do 91, a szerokość ma prawie 51, ale poniżej 51. No takie olbrzymie te karty były. I tutaj się w sumie tych liczba kart wynosi 320, więc można powiedzieć, że nie aż tak dużo, ale te karty są bardzo wielkie i tutaj dużo treści się może pomieścić. I więc znajduje się nie tylko Biblia, czyli Stary i Nowy Testament, ale jeszcze dodatkowe dzieła. Na przykład oba dzieła Flawiusza, one są obszerne, czyli starożytne dzieło Izraela, bardzo obszerne dzieło, i Wojna Żydowska Flawiusza też tutaj się znajduje. Kronika Bohemii tutaj się znajduje. Kalendarz, też spis imion chrześcijańskich, to znaczy te imiona, które wypadało nadawać. Bo ten rękopis powstał w Czechach, pod Pragą, albo w okolicach Pragi. No i spis imion, które należy dawać dzieciom no, przy narodzeniu. No, takie imiona, żeby miały swego patrona, więc no, nie mogą mieć słowiańskich imion, tylko muszą mieć takie, żeby miały patrona, żeby miał kto ich za nich orędować, czy coś w tym stylu. Też tam znajduje się dzieło pseudo-Izydora, takie wprowadzenie do filozofii. A co tam jeszcze jest? Tam jest jeszcze spis zaklęć, jakieś tam porady medyczne. To przeróżne rzeczy tutaj zostały w tej jednej księdze umieszczone. Czy to była taka encyklopedia średniowieczna? Ten rękopis jest dostępny online. Wystarczy wpisać kodeks Gigas online i można oglądać. On jest przechowywany w Sztokholmie. No i to można sobie oglądać. I Szwedzi go dostali podczas wojny 30-letniej. No podczas wojny 30-letniej oni wzięli dwa bardzo cenne rękopisy biblijne, czyli ten kodeks Gigas, największy rękopis no, średniowiecza. W tamtych czasach nie było większego rękopisu. I też wzięli kodeks Argenteus, czyli srebrna Biblia. To jest w języku gockim. No i ta srebrna Biblia to dzisiaj jest w dalszym ciągu pozostaje największy, najważniejszy dokument, jeżeli chodzi o gocki język. No bo dzisiaj mamy taką sytuację, że jeżeli chodzi o ten starożytny gocki język, to prawie wszystko, co mamy, to tekst biblijny i na dodatek my nie mamy całej Biblii w języku gockim. A w Starym Testamencie to mamy coś około 1% zaledwie z tego testamentu, ewentualnie 1,5%. Tak jakieś 12 kart czy coś takiego mamy zaledwie z Starego Testamentu. No Nowy Testament to mamy coś ponad 2/3, tak, no też nie mamy całego. No i to i w oparciu o to filolodzy badają język gocki. No i jeżeli chodzi o Biblię gocką, to taka sytuacja jest, że mija kilkanaście lat i ktoś dokona głośnego odkrycia, że jakiś nowy fragment w języku gockim. No i wtedy wszyscy filolodzy no, bardzo się cieszą. Później mija znów kolejne, czy to kilkanaście lat, czy to 20 parę lat, czy kilka lat i znów jakiś inny fragment i znów wielkie wydarzenie. Na przykład jakieś 8 lat temu znaleziono 4 karty i homilii w języku gockim. No to było wielkie wydarzenie dla filologów, bo zasób słownictwa się poszerzył od razu, natychmiast. Tak, ale tutaj jesteśmy przy Biblii gockiej, przepraszam, przy kodeksie Gigas, który jest nazywany też Biblią Diabła. Z tego względu jest nazywany Biblią Diabła, ponieważ ma na jednej stronie, jak kończy się Nowy Testament, to po jednej stronie ma ilustrację Nowego Jeruzalem. O tutaj widzimy Nowego Jeruzalem, a po drugiej stronie ma ilustrację diabła. I ta ilustracja jest bardzo słynna. Wszyscy się bardzo interesują. Tylko zaraz sprawdzę, czy ja nie mam lepszej rozdzielczości, bo tutaj tak słabo jest. A no nie ma. A może tutaj. O, tak to wygląda. po jednej stronie Nowy Jeruzalem, a po drugiej diabeł. No bo człowiek ma dwie drogi do wyboru i ta ilustracja cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. I ciągle ona jest fotografowana, publikowana w internecie i nawet o tej ilustracji bywa nazywana Biblią Diabła. No, to tak brzydka nazwa, bardzo brzydka. Na Biblię nazwać Biblią Diabła, to nie jest żadna Biblia Diabła, no, ale tak od tej ilustracji. Ta ilustracja jest badana też przez specjalistów, przez tych, którzy badają historię sztuki. Ona ma dokładne opisy naukowe, są artykuły na jej temat, na temat tej ilustracji. No, ten diabeł ma coś około pół metra w sumie, bo te karty to 91 cm, więc diabeł coś około pół metra czy ponad pół metra, to jest dosyć duży. No i to miał sporządzić jeden mnich. Jeden mnich miał sporządzić ten rękopis. Co było, w co powątpiwano, długo, długo powątpiwano. I też powstała legenda jeszcze w średniowieczu, że mnich czymś zawinił u swego przełożonego i jako karę dostał sporządzić ten rękopis. I że dopiero wtedy odkupi swoje grzechy. No. Dopiero wtedy dostanie takie zadanie. I no, on, przecież tego się nie da wykonać. Nie da się i zawarł z diabłem umowę, że odda mu swoją duszę, jeżeli ten sporządzi w jedną noc. No i ten, że jakoby diabeł miał w jedną noc sporządzić ten rękopis i tak jakoby miał powstać. Ale w końcu XX wieku, nie, to chyba było w okolicach roku 2000, szwedzki uczony Munkhammar, tak on się chyba nazywa, który się zajmuje tym rękopisem, czyli kodeksem Gigas. On sam sprawdzał, w jakim tempie jest w stanie pisać, bo to jeszcze zależy. Jeden człowiek może, jeżeli człowiek ma sprawną rękę, to może szybciej pisać czy dłużej. I stwierdził on, że w oparciu o to, jak sam pisał, że jeżeli miałby pisać dzień w dzień po 12 godzin, tak od wschodu do zachodu, to jest to jak najbardziej realne, żeby ten rękopis sporządzić 20 lat. Że jest to realne, że człowiek może sporządzić takie coś. No ale taka księga to naprawdę coś niesamowitego. To ciekawe, co ten człowiek, ten skryba czuł, gdy zakończył wreszcie, po wielu, wielu latach. Mógł pomyśleć, co ja teraz będę robił, tak? W tamtych czasach to nie było tak jak dzisiaj. Skryba sam wytwarzał sobie atrament, no, według własnej recepty. Tak, to nie było tak, że do sklepu się szło. Tak, tylko sam miał jakąś swoją receptę, no, jakąś receptę i sporządzał. I atrament mógł być sporządzany na przykład z galasówki, na przykład, albo z gumy arabskiej. Było kilka sposobów wytwarzania atramentu. Tak. No i co możemy zauważyć, że w wielu tych rękopisach atrament przetrwał tysiąclecia, prawda? A jeżeli zajrzymy do publikacji wydanych w czasach PRL-u, czy do gazet, to po 50 latach, czy tam iluś tam wyblak, zwłaszcza maszynopisy, prawda? Ja zaglądam do archiwów IPN i maszynopisy z lat 50. to czasami druk jest tak wyblakły, że prawie go nie ma. Trzeba patrzeć po wgłębieniach, jakie zostawiły, jak czcionka zostawiła, bo atrament w ogóle wyparował nagle. No, a tutaj w tych rękopisach ten atrament no, trwa tysiąclecia. No, poza wyjątkami oczywiście czasami też wyblakł. Na przykład kodeks watykański, który pokazywałem wcześniej, to w wieku X jeszcze raz naniesiono atrament na każdą literę. I czasami to widać, że tak nie... Tak, ktoś inny ale czasami widać, że tak, że, miał, że nie, nie do końca to pasuje. Tam zresztą zaraz pokażę, no bo wtedy ja o tym nie mówiłem, bo tak skupię się na innych sprawach, ale z chwilą moment mogę pokazać. O, Kodeks Watykański. Wejdźmy do początek. Może lepiej trochę dalej. Mateusza. Zacznijmy od Mateusza. No, w wielu przypadkach widać, że na nowo nanoszony jest atrament. I przy okazji poprawiana gramatyka jest, bo tak żeby... spójrzmy na pierwszą linijkę teraz i ostatnia litera. Na ostatnią literę nie naniesiono atramentu, bo poprawiono gramatykę, ponieważ według poprawnej gramatyki greckiej to tutaj nie powinno się pisać N. To jest tak zwane N ruchome, nieruchome, że czasami się zapisuje, czasami się nie zapisuje. To zależy od tego, czy następny wyraz zaczyna się od spółgłoski, czy samogłoski. Tutaj następny wyraz zaczyna się od spółgłoski. Skoro tu jest spółgłoska, to N trzeba wyrzucić. Chodziło o to, żeby łatwiej czytać i szybciej czytać. I Kodeks Watykański został napisany bez przestrzegania tej gramatyki. A tutaj w X wieku ktoś tutaj poprawia gramatykę, że to zbędne ni nie jest odnawiane. No, tak można zobaczyć, ale czasami to w niektórych partiach ten tekst nie był poprawiany. O, tutaj też widać, że na przykład to Y albo Ro w drugiej linijce, to widać wyraźnie, że nanoszony jest na nowo i nie zawsze tak w 100% trafia te kształty. No bo mieli już problem z czytaniem tego rękopisu, więc naniesiono jeszcze raz i ten drugi atrament jest bardziej trwały. No, przetrwało 1000 lat i jest dosyć trwały. A tak to wygląda w przypadku tego rękopisu. No może jeszcze coś takiego ciekawszego, bo już takie coś... Niektóre były ilustrowane rękopisy i tutaj mamy przykład. No, to jest pisane złotem, tylko że tutaj nie mam dobrej jakości tego. Ale może zajrzymy do innego, tego samego stylu. No, to jest jeden tak zwany kodeks, komiks średniowiecza. Tutaj ilustracje stanowią więcej niż 50% tekstu. To jest 4 Ewangelie, a ilustracje stanowią ponad 50% powierzchni. To widać, że czasami to srebro już, no bo to już jest czarne czasami, ale trochę się jeszcze zachowało tego srebra. No to musiał być wyjątkowo piękny rękopis, gdy był nowy. A tutaj mury Jerozolimy, ale one są według tego, jak wyglądały w VI wieku. Czy w czasach Jezusa nie mogły tak wyglądać. Zwłaszcza tutaj widać. Te mury Jerozolimy są według stanu z wieku VI. Triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Tak przedstawiony. No oczywiście on powstał w VI wieku. I minęło 1500 lat, to on już nie jest tej samej kondycji, co wcześniej, ale to musiał być bardzo piękny rękopis.
Ale też w VI wieku aureole były ten rysowane.
No z tego wynika. O, to jeszcze, skoro mówimy o ilustracjach, pokażę wam kodeks waszyngtoński, o którym już mówiłem wcześniej. Kodeks waszyngtoński. On stosuje kolejność Mateusz, Jan, Łukasz, Marek. I tutaj w VII wieku dodano, to nie jest oryginalna ilustracja, w VII wieku dodano taką ilustrację. Oryginalny rękopis tego nie zawierał. Są aureole. VII wiek. To ma być dwóch ewangelistów. No a pismo tutaj wygląda w taki sposób. Trochę inaczej niż te rękopisy, które pokazywałem do tej pory. Pochylone jest, trochę inne kształty tutaj ma. To jest V wiek. Teraz przechowywany jest w Waszyngtonie. A tutaj dwóch innych ewangelistów, bo w sumie czterech ewangelistów zostało przedstawionych i na jednej dwóch, a na drugiej pozostałych tam dwóch. No, tak wygląda tutaj. Ten rękopis ma też taką dziwną cechę, że na przykład Ewangelia Marka, początek pierwszego rozdziału i tam jest cytat, chyba w trzecim wierszu, cytat z Izajasza, 40 rozdział, któryś tam wiersz, tam, że oto przygotowuje drogę no i tak dalej, to ten rękopis wydłużył ten cytat z Izajasza o dwa kolejne wiersze. I to nie jest jedyny taki przypadek. Jest jeszcze więcej takich rękopisów, że cytując jakiś cytat ze Starego Testamentu i nagle wydłużył sobie kopista. Według własnej fantazji sobie wydłużył cytat. Takie czasami mieli pomysły ci kopiści. No tylko takie rzeczy się działy raczej wtedy, takie rzeczy działy się wtedy, gdy to, tak mi się zdaje, gdy nie było to kontrolowane przez biskupów. Jeżeli biskup kontrolował kopiowanie rękopisów, to nie dopuszczał do takiej sytuacji. A ten tutaj, w tym rękopisie jest takiej trochę wolnoamerykanki. Też ten właśnie rękopis ma najdłuższe zakończenie Marka. To zakończenie Marka jest wydłużone o jeszcze kilka dalszych wersetów. O, może będziecie ciekawi, to wam przeczytam wam ten dodatek z kodeksu waszyngtońskiego, bo nigdzie indziej tego nie ma. To jest tylko i wyłącznie w tym jednym rękopisie. I cały ten dodatek w przekładzie na język polski brzmi następująco. Oni usprawiedliwiali się mówiąc, ten wiek bezprawia i niewiary jest pod szatanem, który nie pozwala prawdzie i mocy Bożej przezwyciężyć dzieła duchów nieczystych. Dlatego objaw swoją sprawiedliwość teraz, tak oni powiedzieli do Chrystusa, a Chrystus odpowiedział im. Wypełnił się limit lat mocy szatana, ale zbliżają się inne straszne rzeczy. Za tych, którzy zgrzeszyli, zostałem wydany na śmierć, aby oni mogli wrócić do prawdy i nie grzeszyć więcej, aby w niebie mogli odziedziczyć duchową i niezniszczalną chwałę sprawiedliwości. To jest dodane do wiersza 14. Czyli jak jest wiersz Marek 16, wiersz 14, to ten wiersz jest wydłużony o tych kilka zdań dodatkowych. Czy to jest najdłuższe zakończenie Marka? Żaden inny rękopis tego tekstu nie ma. Natomiast u Hieronima znaleziono podobny tekst, ale znacznie krótszy, tylko połowa tego. No, więc taki unikalny dodatek to jest. I ten dodatek ma nazwę Logion Fryra, bo tego typu dodatki to zwykle mają swoje nazwy. Tak, więc widzę, że już mój czas dobiegł końca. Więc teraz tak, może prosiłbym o pytania w związku z tym, co mówiliśmy, albo żeby to się raczej wiązało z tematem, ewentualnie nie za bardzo odbiegało. Tak.
Może to jakby nie, jakby ciężko jest to ustalić, ale mnie to zawsze zastanawiało, że Jezus mówił po aramejsku, jego uczniowie raczej mówili po aramejsku. Cztery Ewangelie mamy napisane po grecku, tak jak Łukasza rozumiem, bo był Grekiem. Tak, zastanawiam się, jak to się wydarzyło, że Mateusz napisał Ewangelię po grecku, albo jak to się mogło wydarzyć. Nie wiem, jaką Greką to jest pisane, bo się nie znam, ale czy może istniała jakaś pierwotna wersja po aramejsku, gdzieś zapisana, czy Ewangelii Marka, czy Ewangelii Mateusza, a później pojawiła się jakieś tłumaczenie na grecki, czy to było po prostu od razu pisane na grecki, bo tak sobie myślę, że apostołowie niekoniecznie ten grecki musieli znać, szczególnie ci ewangeliści. Czy tam Marek jako...
To tak, są, istnieją spekulacje, że Mateusz pierwotnie został napisany w aramejskim albo w hebrajskim. Takie spekulacje istnieją od ponad 100 lat i głównie one się opierają na notce papiasza, bo papież napisał, że Mateusz napisał, papież napisał, że po hebrajsku, tak napisał, że po hebrajsku, ale papież mógł nie rozróżniać. On nie rozróżniał hebrajskiego od aramejskiego. I ta sprawa jest badana, była badana, tylko że no nie ma żadnych dowodów materialnych, dowodów na to, że taka Ewangelia kiedykolwiek istniała. No gdyby odkryto w języku aramejskim, to by było ciekawe, no ale nie ma niczego takiego. Ponadto Ewangelia Mateusza nie posiada cech przekładu, bo jeżeli coś było przekładane z jakiegoś języka na inny, czy z rosyjskiego na polski, czy z angielskiego, to zawsze jakieś tam ślady widać. No bo jak czytamy Dostojewskiego w polskim przekładzie, no to zauważymy pewne ślady, że to jest przekład. A hebrajski i greckie to są tak różne języki, że no te ślady muszą być, no są obowiązkowo. Ale badania naukowe, no nie widać absolutnie żadnych śladów po języku, czy to hebrajskim, czy aramejskim. No chyba, że to jest to po prostu przekład doskonały. Tak doskonały, że nie da się zauważyć jakichkolwiek śladów. Bo na przykład Septuaginta, przekład Starego Testamentu na język grecki. Bo tam widać ten hebrajski. No widać, że to jest przekład. A w Ewangelii Mateusza nic takiego nie widać. Co więcej, jest to bardzo dobra greka. Tak, jeżeli chodzi o Ewangelię, to najwyżej Łukasz stoi, najlepsza greka, na drugim miejscu Mateusz. Też jest bardzo dobra greka.
A to drugie pytanie z tym związane, to jest takie, czy... Bo no to była greka, ale czy te zbory, takie, czy kościół ten judeo-chrześcijański, który niekoniecznie umiał po grecku, też miał jakieś wersje Ewangelii, te, które powstały? Czy to było tylko greckojęzyczne dla greckojęzycznych ludzi? Bo wiem, że kościół taki judeo-chrześcijański też przez jakiś czas funkcjonował, przez jakiś czas równo z poganami. Czy oni też mieli jakieś, czy oni też mieli te pisma przetłumaczone z kolei z greckiego na, może na aramejski, albo na jakiś zrozumiały dla siebie język?
Z tego, co nam dziś wiadomo, to pierwsze przekłady zaczęły powstawać dopiero po roku 170. Brak dowodów na to, by przekłady powstawały wcześniej. No i prawdopodobnie dlatego tak późno, bo pierwotnie uważano, że wkrótce Pan przyjdzie, to za niedługo. To zawsze zniechęca do pracy. A poza tym wtedy w zasadzie wszyscy znali grekę. Jeżeli była taka sytuacja, że nie wszyscy znali grekę, no to ktoś zawsze tłumaczył na ten swój język, czyli najpierw czyta na po grecku słowo, czy tam coś takiego, a później tłumaczone na ten język. Ale to musimy pamiętać o tym, że reguła była taka, że kaznodzieje głosili bez, nie trzymając żadnego tekstu pod ręką. Że oni, tak jak Paweł, to głosił z głowy. Paweł nie nosił sobą iluś tam zwojów, ileś tam ksiąg. On chodził no, bez niczego. To ksiąg z tego testamentu to dużo miejsca by, te zwoje, dużo miejsca by zajęło. To nie wchodziło w rachubę, bo on gdy podróżował, to chyba nie miał żadnych ksiąg. Wszystko mówił z głowy. Wtedy dostępność ksiąg była słaba, mniejsza. Księgi były bardzo drogie. Takie rękopisy jak Kodeks Synajski albo Watykański to kosztowało tyle co 5 wiosek w tamtych czasach. I gdy w średniowieczu, takie wieki 5, 6, 8, to była taka sytuacja, że większość kościołów nie miała w ogóle pełnej Biblii, ani jednej. Biskup to miał prawdopodobnie zawsze. Tak, diecezja, biskup to prawdopodobnie zawsze miał całą Biblię. Natomiast takie kościoły to miały zazwyczaj Ewangeliarz i Psalterz. I to wszystko było, bo to było zbyt drogie. Benedyktyni, no i to, ponieważ to było takie bardzo kosztowne wszystko, W VIII wieku w północnej Anglii benedyktyni opracowali metodę stosunkowo bardzo efektywnego, takiej efektywnej produkcji rękopisów biblijnych. Tam założono taki podwójny zakon, to zajmował podwójny klasztor. Tam hodowano owce, cielęta i wszystko z myślą o produkowaniu ksiąg biblijnych, produkowaniu ksiąg, kopiowaniu ksiąg. Ta właśnie skopiowano kodeks Amiatinus. Od razu wtedy trzy takie kodeksy skopiowano, takie wielkie, i tylko jeden z nich się zachował, kodeks Amiatinus. Drugi zachował się we fragmencie. To tam opracowano metodę najbardziej wydajnej metody kopiowania rękopisów biblijnych. W miarę tanią, w miarę szybko, tak jak było można według tych metod, które były dostępne w średniowieczu. Gdy powstał druk, to wtedy wszystko bardzo, bardzo przyspieszyło. Biblia Gutenberga została wydana w nakładzie 180 ksiąg, 180 egzemplarzy, przy czym inicjały były ręcznie rysowane. To jest ręczna robota. Gdy Erasm wydał pierwsze wydanie Nowego Testamentu, to wydał 3300 egzemplarzy. No i w ciągu 3 lat to się rozeszło. Po 3 latach następne wydanie. Wynalazek druku bardzo, bardzo dużo zmienił i tekst stał się dostępny. A w starożytności to posiadanie księgi to było przywilejem tylko bogatych. No tak, normalnego człowieka nie było na to stać.
Czy przed wydaniem druku kopiowano na papierze, czy tylko wyłącznie Pergamin?
Papier zaczęto stosować w Europie po zdobyciu Kordoby, czyli około roku 1200. Kordobę zdobyto kiedy? Tam 1198, coś takiego chyba. I w XIII wieku papier rozpowszechni się w Europie, rozpowszechni się w Niemczech. Już w XIV wieku już dominował papier, ale papier z tamtej epoki, zresztą zaraz dam przykłady, jak to wyglądało. Jak to wyglądało w tamtych czasach. No to i tak jeszcze dosyć dobrze wygląda, ale o wiele ciemniejsze były, o wiele gorsze. O, tutaj mamy papier. To jest papier stamtąd. To będzie z wieku 15 chyba, czy 14, coś takiego. To jest pisane na papierze. I tutaj mamy też. W tym rękopisie mamy znak wodny, jeden z pierwszych, bo na papierze można stosować znak wodny. Tutaj ja mam tylko niektóre fragmenty, akurat tego, tak zwany kodeks Montfortianus. No więc to ten papier był szary, ciemny, czasami taki szaro-ciemny, czasami brunatny kolor papier był. A taki ładny papier to w zasadzie dopiero XIX wiek. Taki ładny, biały to dopiero XIX wieku zaczęto. Już w XVIII wieku też już umiano całkiem dobry. Na przykład pokażę wam papier z XVIII wieku. Zaraz znajdę coś tutaj. Coś z XVIII wieku. Na przykład z wydania Wettsteina. To jest to. Czy nie to? Tak, to będzie to. Dobra. O, to jest papier z połowy XVIII wieku. No to już wygląda sensownie. O, tylko jest żółty. A w XIX wieku, tak mi się wydaje, dopiero w XIX wieku zaczęto taki biały, ładny. No, w naszych czasach też potrafią takiej wysokiej jakości. Papier biblijny, no to dopiero niedawno. Jeszcze w XVIII wieku papier biały chyba nie istniał. No, zawsze miał taki kolor. O, tak, to jest To jest Nowy Testament wydany przez Wittsteina w dwóch tomach. I tutaj dwie linijki tekstu Mateusza, a u dołu cały aparat z komentarzem. No, takie, a czasami zdarza się, że jedna tylko linijka tekstu biblijnego. Tak, to już jest to, co zrobił tutaj Wettstein, to już jest taka profesjonalna robota. Tutaj mamy jedną linijkę, która robi wrażenie, bo przed Wettsteinem poziom był o wiele, wiele niższy. On bardzo mocno podniósł poprzeczkę. Jakkolwiek są rozmaite błędy. On miał problem, Wettstein ma problem z czytaniem greckich rękopisów. Często odczytywał błędnie. On z tym miał problem. Ale tak w ogóle jego aparat naukowy był już na wysokim poziomie, że nawet dzisiaj robi to wrażenie. Ale i też można zauważyć, że czcionka grecka jest dla nas dosyć łatwo czytelna. To dosyć łatwo czytać. Bo jak pokażę wam, no może dam większe zbliżenie, dobrze? Większe zbliżenie, żeby łatwiej było rozpoznać. O, ta grecka czcionka, nie trudno jest ją czytać, prawda? A teraz pokażę wydanie drukowane Erasma z XVI wieku i to jest naprawdę niełatwo czytać. Zresztą w XVI wieku każde kolejne wydanie stosowało inną czcionkę. Tak, zaraz znajdę. O, tutaj jest wydanie Erasma. Teraz trzeba troszeczkę przesunąć to. O, tutaj jest w jednej kolumnie tekst grecki, w drugiej tekst łaciński. O, to nie jest łatwo czytać. Tutaj dużo skrótów, dużo ligatur. Na przykład to, co widzimy, może jeszcze bardziej powiększę, to będzie... O, tak, dobrze, chyba wystarczy, prawda? No, takie rozmaite ligatury, na przykład to tutaj, prawda? Ta. Albo trzecia linijka i wyraz trzeci od końca, od prawej, prawda? Bo tutaj jest to jest ligatura dla rodzajnika to. N to la o. Tak, no albo tam kaj, takie. No to z XVI wieku to trudno się czyta, ale w XVIII wieku to, co widzieliśmy Wettsteina, to już dla nas nie sprawia problemu. No i żeby wydać ten tekst, w języku greckim jest 24 litery, tylko 24, ale żeby wydrukować tekst w języku greckim, to trzeba prawie 180 czcionek. No dlaczego? Bo są wielkie litery, małe litery, są przydechy i no nie zrobimy osobny przydech na osobnej czcionce, tylko na tej samej czcionce będzie i albo alfa z samogłoska z przydechem, czy to słabym, czy to mocnym, a też akcenty, od razu litera z akcentem musi być. I czasami ta sama czcionka ma i przydech, i akcent, a jeszcze była jota podpisana pod samogłosko. Czyli cztery różne znaki w jednej czcionce i to powoduje, że w języku greckim trzeba aż około 180 czcionek, aż tak dużo. Liter niby nie jest dużo, ale liczba czcionek duża. Czyli po hebrajsku jest łatwiej drukować, bo liczba czcionek dużo mniejsza. Po łacinie jest to wiele łatwiej, czy tam syryjskim. A z greckim to, bo te przydechy, akcenty, jota podpisana, te rozmaite ligatury. I dlatego taka sytuacja jest. No. Tutaj mamy skróty rozmaite. No, tak to mniej więcej wygląda. Czy są jakieś inne pytania?
A kiedy ostatecznie ten Karol się zamknął? Czy już była zgoda, że zamykamy się w tych księgach i czy do jakiegoś stopnia nie do dzisiaj nie ma zgody, ale tak ogólnie?
To momentem przełomowym był list Atanazego, list paschalny Atanazego z roku 367. a później były ustalenia synodów w Afryce Północnej. To chodzi o przede wszystkim o dwa synody. Synod w Karteginie 397, synod Hippo Regius 419 i po tych synodach dyskusje na temat kanonu ustały niemal całkowicie. Jeszcze tam trochę było, ale to już tak no, dużo słabe to już było. A to a tym się nie zajmował synod w Nicei.
Nie?
Tak, nie.
Czyli tak naprawdę IV wiek to już jest po prostu ustępujące. Bo powiedzmy, że IV wiek, czy tam końcówka IV wieku to już jest takie ustalenie, a później jest zatwierdzenie przez...
Powiedzmy tak, koniec IV wieku. Koniec IV wieku to już w zasadzie ustalony kanon. Wcześniej to tak było, spierano się tam o Apokalipsę, o Hebrajczyków, takie, o niektóre księgi się spierano, a od końca IV wieku to już prawie ustało. Jakkolwiek możemy znaleźć rękopis IX wieku, kodeks Bernarianus, który nie zawiera listu do Hebrajczyków, czyli nawet w IX wieku możemy znaleźć. Więc to się jeszcze zdarzało. Kościoły wschodnie opierały się dłużej. Kościół syryjski dopiero w VIII wieku wprowadził 5 ksiąg, bo do VIII wieku Kościół syryjski uznawał tylko 22 księgi Nowego Testamentu i dopiero w VIII wieku wprowadził II Piotra, II Jana, III Jana, Judy, a Apokalipsę chyba nawet jeszcze później. Niektórzy twierdzą, że dopiero w XI wieku Apokalipsę wprowadzili. No, jeszcze z Apokalipsą długo, długo się opierano. Kościół armiański zaakceptował Apokalipsę dopiero w XV wieku, najpóźniej ze wszystkich. No tak, wschodnie kościoły długo, długo się opierały, te orientalne. Tak, teraz to w zasadzie nie ma związku z Nowym Testamentem, ale może was troszeczkę interesować Stary Testament, prawda? Więc jeżeli chodzi o Stary Testament, to list paschalny Atanazego, to stosuje w Starym Testamencie kanon żydowski, tak jak Żydzi. Natomiast te synody w Afryce Północnej, to one stosują te wtórokanoniczne już. Augustyn, biskup Hipony, stosuje wtórokanoniczne, czyli Judyty, Tobiasza, Machabejskie. A Hieronim był przeciwny wtórokanonicznym, bo Hieronim spędził dużo czasu na wschodzie, mieszkał w Betlejem, podróżował do Cezarei i chyba pod wpływem wschodu odrzucał te księgi, uważał, niekanoniczne. I na wschodzie długo, długo nie uznawano tych ksiąg. Dopiero synod jerozolimski w XVII wieku, to było w roku 1670 tam którymś, dopiero wtedy uznano tak zwane te wtórokanoniczne, przy czym w prawosławnej Biblii to jeszcze dochodzi trzecia machabejska, trzecia zdrasza jeszcze dochodzi. I jeszcze jakaś jedna. Ale w katolickiej też są w Danielu. Jeszcze jakaś trzecia. Poza tym w katolickiej mamy Księgę Barucha i szósty rozdział to jest tak naprawdę list Jeremiasza, a w prawosławnej Biblii list Jeremiasza jest wyodrębniony w osobną księgę. Dlatego prawosławna Biblia pozornie ma cztery księgi więcej, a w rzeczywistości ma o trzy więcej. Ale w prawosławiu nie wszyscy zawsze uznawali ten kanon, bo na przykład metropolita Filaret w XIX wieku uznawał kanon tylko żydowski. I on zainicjował tak zwany przekład synodalny na język rosyjski. Przekład synodalny nie zawiera wtórokanonicznych. Zawiera dokładnie taki sam kanon jak protestancki. Czyli w prawosławiu nawet w XIX wieku jeszcze pojawiali się teologowie, i to tacy znani i wpływowi, którzy opowiadali się za krótszym kanonem. Czyli w prawosławiu nie ma takiego podejścia jak w kościele katolickim, że ustalono, zamknięto i nie można ruszyć już, nie można dyskutować. A w prawosławiu pod tym względem jest podejście bardziej luźne. Jeżeli chodzi o kanon przynajmniej. No ale z kolei u nich nie można czytać Apokalipsy w kościołach. No to jest taka sytuacja. Czy są jeszcze jakieś pytania? Może też dotyczyć rękopisów biblijnych, czy też, no tak. No jeżeli nie ma, to będziemy musieli kończyć.